Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy. Zaczniemy od ważnej informacji dla kobiet. Poznanianki będą miały dostęp do wczesnej diagnostyki endometriozy.
Program w swoim założeniu zakłada taką formę diagnostyczno-edukacyjną, natomiast leczenie już wykrytych przypadków endometriozy będzie się odbywało w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, czyli ze środków NFZ.
Jest szansa, że program ruszy. W drugiej połowie roku Poznański Punkt Profilaktyki Intymnej w Posumie nie tylko dla kobiet.
Chcemy postawić na promowanie profilaktyki wśród mężczyzn, bo profilaktyka intymna nie dotyczy tylko kobiet.
W pierwszej części programu powiemy o planach Posumu na ten rok. Pod koniec roku Polacy zaczęli chorować na ciężkie zapalenie płuc. Wywoła je i nadal wywołuje bakteria.
Ona jakby w tej chwili się bardziej nam pokazuje na co dzień. To jest bakteria, która wywołuje m.in. ciężkie zapalenia płuc. I diagnozując zapalenia płuc, my widzimy, że tej mykoplazmy jest więcej.
Powiemy, jakie choroby zakaźne są za nami, a jakie przed nami. A na koniec wsiądziemy do mobilnego ambulansu, który jeździ po Poznaniu i zapytamy, kto z niego korzysta.
Są już ludzie, z którymi żeśmy nawet tak troszkę już zaprzyjaźnili i nawet są takie piękne rzeczy, że udało się kogoś tam z alkoholizmu wyciągnąć.
Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Nawet co dziesiąta kobieta może cierpieć na endometriozę. Poznanianki zostaną objęte miejskim programem profilaktycznym związanym z tym schorzeniem.
W tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano już pieniądze na ten cel. Program ruszy jeszcze w tym roku. W przypadku endometriozy ważne jest wczesne wykrycie choroby.
Program profilaktyki endometriozy obecnie jest na etapie konsultacji ze specjalistami z oddziału ginekologii i położnictwa z patologią ciąży z Miejskiego Szpitala imienia Franciszka Raszei.
Mówi wicedyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Renata Grudzińska.
Wypracowywane zmiany do tego programu są na bieżąco nanoszone. Po ustaleniu liczby potencjalnych odbiorców, wykazu usług i świadczeń opieki zdrowotnej, które będą miały zastosowanie w tym programie oraz kosztów realizacji programu, będzie on mógł być skierowany do Rady Miasta Poznania w celu podjęcia uchwały i wdrożenia tego programu do realizacji w mieście Poznaniu. Obecnie trwają, tak jak powiedziałam na wstępie, szerokie konsultacje ze specjalistami. W budżecie miasta Poznania kwota na realizację tego programu jest zarezerwowana. Ona może ulec jeszcze zmianie.
Nie zapadła jeszcze decyzja, kto będzie realizował program.
To też jeszcze nie jest ustalone. Konsultujemy ten program z Szpitalem Raszei, dlatego że jest to miejska placówka. Tam mamy grono specjalistów, z którymi nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Dlatego chcielibyśmy, żeby tutaj program był jak najbardziej pod kątem medycznym prawidłowo skonstruowany. Grupa docelowa będzie ustalona. Jeżeli chodzi o grupę docelową, oczywiście ona będzie dostosowana do populacji mieszkanek Poznania. Na tę chwilę nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jakiej grupy docelowej będzie to dotyczyło i ile uczestniczek będzie brało udział w tym programie. Konsultujemy tutaj ze wspomnianymi specjalistami, analizujemy dane Narodowego Funduszu Zdrowia pod tym kątem i doświadczenia właśnie specjalistów.
Prowadzone w ramach programu działania mają przede wszystkim pomóc w postawieniu szybkiej diagnozy, ale też edukować kobiety.
Program w swoim założeniu zakłada taką formę diagnostyczno-edukacyjną, natomiast leczenie już wykrytych przypadków endometriozy będzie się odbywało w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, czyli ze środków NFZ.
Takie programy są potrzebne, bo prawidłowa diagnoza ciągle jest problemem.
Nadal jest wykrywana za późno.
Prezes Fundacji Pokonać Endometriozę, Lucyna Jaworska-Wojtas.
To jest między 8 a 12 lat. Nadal trafiają dziewczyny do ekspertów za późno. U ginekologów, którzy nie umieją rozpoznać tej choroby, nadal słyszą: taka twoja uroda, jesteś hipochondryczką, jak urodzisz, to ci przejdzie, i takie te różne slogany, które słyszymy.
Ile procent kobiet w Polsce może dotykać ta choroba?
Mówi się, że co dziesiąta albo co ósma. Nas nie ma w systemie, my nie mamy wyceny świadczeń, ścieżki pacjenta, nie mamy centrów diagnozy i leczenia. Więc cały koszt leczenia endometriozy jest rzucony na pacjentkę. czyli fizjoterapia, dietetyka, psycholodzy, psychiatrzy, operacje, które są operacjami w prywatnych szpitalach obecnie, między 50 a 120 tysięcy. I jesteśmy zdane tylko na to, że niektórzy lekarze, którzy zajmują się endometriozą na onkologiach i poświęcają po prostu swoje życie tej chorobie, przy jakby współpracy dobrej z dyrektorami szpitali, operują te kobiety, które czekają na operację po 3 lata.
A co powinno być takim pierwszym sygnałem?
Są przypadki endometriozy, kiedy nie ma żadnych dolegliwości, ale tak naprawdę to powinny być te właśnie bolesne okresy, które już potem zmieniają się w bolesne okresy przed miesiączką i po miesiączce, krwioplucie, migreny, omdlenia. Nawet są wyliczone koszty endometriozy w Australii, że gdyby się państwo zaopiekowało endometriozą, to koszty tego właśnie wycofania z życia społecznego, z życia zawodowego byłyby o wiele mniejsze niż leczenie tej choroby.
Endometrioza to rozrost błony śluzowej macicy poza jamy macicy. Schorzenie dotyka przede wszystkim kobiety w wieku rozrodczym. Chorobie towarzyszy przewlekły ból. Kobiety mają też problem z zajściem w ciążę. Dlatego tak ważne jest wychwycenie objawów endometriozy już na wczesnym etapie. W tej chwili do ostatecznego rozpoznania choroby konieczne jest wykonanie laparoskopii, w trakcie której ginekolog może w sposób bezpośredni obejrzeć narząd rodny kobiety i pobrać wycinki do badania histopatologicznego.
W tym roku, między innymi w Poznaniu, ruszają badania, które mają określić czułość testu wykrywającego endometriozę. Jeżeli będzie skuteczny, NFZ może zdecydować o jego refundacji.
Magazyn na zdrowie.
Wystartował jako pilotaż w 2018 roku, teraz na stałe wpisał się już w mapę Poznania, a urzędnicy mówią o sukcesie. Całodobowy, działający w Posumie, punkt profilaktyki intymnej w tym roku rozszerza kontrakt, a liczby mówią same za siebie, że takie miejsce jest w Poznaniu potrzebne.
Bo tylko w ubiegłym roku z pomocy lekarzy skorzystało tam blisko 5 tysięcy poznanianek i poznaniaków. W ponad 100 przypadkach konieczne były pogłębione badania, bo wykryto ryzyko nowotworowe. A więcej na ten temat nasz gość, rzecznik Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych Hubert Jerzewski.
Punkt działa już w Posum od kilku lat, natomiast od poprzedniego roku zwiększyliśmy kontrakt o 59%, co znaczy, że możemy zrealizować więcej świadczeń dla poznanianek i poznaniaków. Jeśli chodzi o 2024 rok, to naprawdę dobry rok dla punktu profilaktyki intymnej, bo skorzystało z usług prawie 5 tysięcy pacjentów, więc jest to naprawdę duża liczba, z czego 15% są to mężczyźni. Więc to cieszy, natomiast ta liczba jest nadal za mała, tak? Ten procent jest nadal za mały, dlatego w tym roku chcemy postawić na promowanie profilaktyki wśród mężczyzn, bo profilaktyka intymna nie dotyczy tylko kobiet.
Kto może korzystać z tego punktu?
Z punktu mogą korzystać poznanianki i poznaniacy. Generalnie trzeba mieć miejsce zamieszkania w Poznaniu, tak? Przed wizytą sporządza się takie oświadczenie i wtedy ta wizyta jest zupełnie bezpłatna, tak? Te badania są zupełnie bezpłatne i można z tego skorzystać. Jeśli chodzi o zakres tych badań, no to oprócz takich bardzo popularnych jak USG piersi, których zresztą wykonaliśmy w tym roku prawie 1000, no to też jest cytologia, USG jąder dla mężczyzn, także PSA, ale to są również wszelkie porady ginekologiczne, więc jest ten zakres bardzo duży. Też lekarz może zlecić pogłębioną diagnostykę po takiej wizycie. Oczywiście zdarza się, że przychodzą tutaj młode kobiety, tak, czy też mamy z dziećmi, bo oczywiście jeśli jest osoba dorosła, no to wtedy ten pacjent może być przyjęty przez lekarza, więc ten zakres jest bardzo duży, natomiast głównie przychodzą tutaj kobiety, które no, gdzieś tam chcą dokonać tej profilaktyki dotyczącej raka piersi.
Ważne jest, że w tym punkcie profilaktyki intymnej mogą z tego punktu korzystać również osoby niepełnosprawne, że tutaj jest to też dostępne dla tych osób, które w normalnym gabinecie nie mogą skorzystać z pomocy ginekologa. Do jakich osób, do których grup jeszcze jest to skierowane?
Osoby z niepełnosprawnościami jak najbardziej mogą skorzystać z tego gabinetu, tak? Ta dostępność jest dla nas kluczowa. Mamy sprzęt, który można dopasować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jak chociażby fotel ginekologiczny, tak? Który można opuścić nisko. Mamy też podnośniki, więc dużo takiego sprzętu, który ułatwi i pracę lekarza, no i też ten komfort pacjenta z niepełnosprawnościami.
Kto tutaj pracuje? Bo to jest cały zespół specjalistów, skoro ten punkt jest czynny cały czas.
Tak, oczywiście on jest czynny 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Pracują tutaj specjaliści, czyli ginekolodzy, no ale także oczywiście pielęgniarki, które, że tak powiem, współtworzą ten zespół punktu profilaktyki intymnej.
Czy tutaj pacjent musi być ubezpieczony, czy to też jest dla osób, które nie są ubezpieczone?
Właśnie to ważna informacja. Pacjent, który nie jest ubezpieczony, może również skorzystać z punktu profilaktyki intymnej, natomiast pod warunkiem, że ma miejsce zamieszkania w Poznaniu.
Bardzo ważne jest to, że tutaj są tylko konsultacje lekarskie, nie ma tutaj wykonywanych żadnych zabiegów.
Zabiegów medycznych tutaj nie wykonujemy, natomiast ten punkt profilaktyki intymnej ma też dać taki impuls do tego, żeby móc ewentualnie kontynuować to leczenie, tak? Więc te zabiegi finalnie i tak będzie można wykonać w innym jakby w zakresie, tak? Nie w ramach punktu profilaktyki intymnej. Tutaj warto wspomnieć, że w 2024 roku specjaliści, lekarze wykryli ponad 130 ryzyk choroby nowotworowej, bądź stwierdzili potrzebę pogłębienia diagnostyki, tak? Więc te 130 takich alarmujących przypadków wydarzyło się, tak? W tym 2024 roku.
W jaki sposób można skorzystać z pomocy? Wcześniej rejestracja telefoniczna?
Tak, rejestracja telefoniczna, która działa 24/7, więc w ten sposób można się zarejestrować, ale także można to zrobić tutaj na miejscu w poradni ginekologicznej w naszej poradni.
Całodobowa rejestracja telefoniczna do punktu profilaktyki intymnej dla mieszkańców Poznania odbywa się pod numerem 61 647 77 25. POSUM to największa miejska przychodnia, w której rocznie jest udzielanych około 190 tysięcy świadczeń mieszkańcom Poznania.
Magazyn na zdrowie.
Gdybyś spytał wprost, czas.
Magazyn na zdrowie.
Początek roku to czas podsumowań. Jeżeli chodzi o powszechne zachorowania, ubiegły rok upłynął pod znakiem krztuśca. W całej Polsce wykryto prawie 32,5 tysiąca przypadków. Dla porównania rok wcześniej było ich nieco ponad 900.
W Wielkopolsce zachorowało w ubiegłym roku 2800 osób, rok wcześniej 42. To prawie 67-krotny wzrost, licząc rok do roku. Jesienno-zimowy sezon zachorowań jeszcze się nie skończył. Co nas czeka i czy jest się czego bać, o tym rozmawiam z epidemiologami, doktorem Andrzejem Trybuszem i profesorem Jackiem Wysockim.
Ja jestem zawsze przeciwnikiem kategorii bania się, bo to nie ma się czego bać, bo te choroby, które się pojawiają, no ja wyłączam przypadek COVID-19, bo takie choroby mogą się pojawiać, ale te, z którymi dzisiaj mamy problem, czyli głównie krztusiec, odra, to są choroby znane i my wiemy, jak postępować, gdy do zachorowania dojdzie. Natomiast problem jest taki, żeby robić wszystko, aby tych chorób uniknąć. A akurat tych dwóch, które wymieniłem, można bardzo skutecznie uniknąć, po prostu szczepić się. I im mniejszy będzie odsetek dzieci szczepionych zgodnie z programem szczepień ochronnych, tym powrót tych chorób raz, że będzie następował, zresztą już następuje, ale będzie następował w większym wymiarze. W porównaniu do lat, gdzie było to po kilkaset przypadków, no to jest kolosalny wzrost. To już możemy śmiało mówić o epidemii krztuśca. Podobnie jest z odrą. Przy tych chorobach to dokładnie jak w soczewce się skupia, to im mniej się szczepi, tym jest więcej zachorowań. Także szczepić się no, w tym sezonie jesienno-zimowym, kiedy grypa się pojawia, i RSV się pojawia i ciągle COVID się pojawia, no trzeba sobie przypominać te proste zasady z czasów pandemicznych. No nie traktować maseczek jak dopustu Bożego, tylko jeśli się jest w pomieszczeniach, zwłaszcza zamkniętych, środki komunikacji na przykład miejskiej, no to ta maseczka niech nie będzie torturą, tylko niech ona rzeczywiście będzie używana jako coś, co chroni.
Ale sezon zachorowań takich tych klasycznych grypowo-covidowych chyba się powoli rozpędza, tak? Jeszcze nie mamy takich dużych tych liczb.
No grypowy się na ogół rozpędza w pierwszych miesiącach nowego roku, więc to na ogół jest luty, czasami przechodzi to na marzec, więc myślę, że wzrost zachorowań na grypę jest przed nami. Jakkolwiek, czy tych zachorowań jest dużo, czy mało, to będziemy tak trochę na, no nie chcę powiedzieć na oko, na podstawie obserwacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej szacować, bo już nie ma obowiązku w tej chwili zgłaszania przypadków zachorowań na grypę. No COVID ciągle jest. Chyba ta taka fala największych zachorowań, ona trochę wcześniej była. W tej chwili może jest ich mniej, ale cały czas są. No i oczywiście RSV, które też jest no takim charakterystycznym zachorowaniem dla tego okresu.
Ale pojawiają się takie niepokojące informacje w ściekach w Warszawie: polio, wzrost zachorowań na zapalenia ciężkie, zapalenia płuc.
Tak, no to się pojawia. No co prawda to, że się pojawia w ściekach, to nie znaczy, że to stanowi zagrożenie epidemiczne. No z tymi ściekami kontaktu nie mamy. Natomiast trzeba oczywiście bardzo starannie monitorować wszelkie zachorowania. No w przypadku polio to są te porażenia wiotkie i tu muszą być lekarze na to wyczuleni, no bo skąd się ten wirus polio w tych ściekach wziął, więc tutaj nadzór epidemiologiczny, no i taka po prostu staranność w wychwytywaniu ewentualnych potencjalnych przypadków.
Ale te bakterie też takie ostatnio niebezpieczne. Superbakterie, teraz ta mykoplazma.
To jest bakteria, która jest wiele lat z nami, tylko ona jakby w tej chwili się bardziej nam pokazuje na co dzień. To jest bakteria, która wywołuje między innymi ciężkie zapalenia płuc. I diagnozując zapalenia płuc, my widzimy, że tej mykoplazmy jest więcej niż było kiedyś. I są też cięższe przypadki. Część do szpitala trafia, mają wysięki w jamach opłuc, nie wymagają cięższego leczenia. To jest też bakteria, na którą nie ma szczepień. W związku z czym tu na razie nie możemy nic zrobić. Zresztą tak zakaźnicy na to patrzymy. Mamy te choroby, którym możemy zapobiegać i te, którym poza takimi zwykłymi metodami jak maseczka, mycie rąk i tak dalej, na razie nie umiemy zapobiegać.
I to dzieci też atakuje?
Tak. To była choroba typowa dla dzieci szkolnych, takich troszeczkę właśnie nie najmłodszych, ale teraz widzimy już u przedszkolaków też nawet jeszcze młodszych, tak, że ta bakteria się rozprzestrzenia.
I to faktycznie taki wzrost jest widoczny w tym
sezonie? Jest wzrost. Jak mówię, część chorób zakaźnych ma takie okresowe wzrosty i my zawsze patrzymy, czy to jest taki wzrost na poziomie średniej z lat poprzednich, wtedy się tak bardzo tym nie przejmujemy, czy jest nagle jakiś wyskok dużo powyżej, bo to jest groźne wtedy już.
To jest problem związany z antybiotyką opornością i po prostu używając nieroztropnie antybiotyków, prowokujemy tą antybiotykooporność i te wszystkie bakterie, no zwłaszcza ta NDM, która taka swego czasu tam się przebijała do mediów, jakkolwiek jest to oczywiście groźna bakteria, bo nie bardzo jest jak ją leczyć, ale ona istnieje cały czas, to nie jest tak, że jak nie mówimy o tym, to problemu nie ma. Szpitale cały czas się z tym problemem borykają.
Na zdrowie.
Kilkaset osób rocznie korzysta z pomocy lekarskiej w ramach realizowanego przez poznańską Caritas, a finansowanego przez miasto projektu Mobilny Ambulans. To pomoc dla osób wykluczonych, często w kryzysie bezdomności, ale także i seniorów, którzy z różnych powodów nie korzystają z systemowej opieki.
Projekt sprawdza się od lat, dlatego również w tym roku ambulans raz w tygodniu będzie czekał na potrzebujących przy poznańskich jadłodajniach. Pierwszy dyżur w nowym roku odbył się w miniony czwartek. W przyszłym tygodniu ambulans będzie stał jutro, to jest poniedziałek, przy jadłodajni Przyłąkowej. Kto znajduje tam pomoc? O tym rozmawiam z Marią Książkiewicz, rzeczniczką poznańskiej Caritas i lekarzem Hubertem Skrzypkiem.
Projekt jest kontynuacją takich działań medycznych podjętych w latach 2017-2024 i ponieważ widać jego taką skuteczność i potrzebę, żeby ten, my mówimy na to mobilny ambulans, jeździł po Poznaniu, także będziemy go podejmować również w tym roku. Jest to niezbędne działanie. Widać po tym, jak ludzie korzystają, jak rzeczywiście te statystyki pokazują, że chętnie przychodzą, jest potrzebny.
Ile osób do tej pory skorzystało z tego?
To jest około 500-600 osób rocznie, patrząc na te ubiegłe lata. W tym są osoby w kryzysie bezdomności, które korzystają z jadłodajni, bo właśnie przy jadłodajniach ten mobilny ambulans pełni dyżury, ale są to również osoby starsze. Są to osoby, które, nie wiem, boją się przyjść do lekarza lub są w takim stanie zdrowotnym, że tak dawno nie były, że same z własnej inicjatywy nie poszłyby do przedstawiciela jakiegoś opieki medycznej, czy to by była pielęgniarka, czy lekarz. A tutaj jest taki komfort, że właśnie to lekarz, czy pielęgniarka są dostępni, jest siostra z jadłodajni, która zachęca, która mówi, kurczę, tutaj my już jako siostry nie możemy się tym zająć, to wymaga pomocy specjalisty. Sam fakt, że to się odbywa w takim środowisku znanym tym osobom, które często żyją w takim dużym strachu, mają jakieś zaburzenia lękowe, no też nie ma co ukrywać, że często, nie wiem, są bardzo zaniedbane higienicznie i być może byłyby nieprzyjemnie potraktowane jakoś źle w przychodniach. Tutaj się tego nie boją.
Jeżeli chodzi o finanse?
To finansuje miasto Poznań. My jako Caritas realizujemy i tutaj jesteśmy oferentem i zajmujemy się tą stroną taką organizacyjno-merytoryczną. No i później są właśnie lekarz, pielęgniarka, kierowca, którzy tę usługę realizują.
Cały czas jest właściwie ten sam lekarz i ta sama pielęgniarka.
Myślę, że to jest niesamowita posługa. Na pewno jest to duża odwaga i niezwykła otwartość na drugiego człowieka. Po tej potrzebie i też o tym, jakie te usługi są, świadczy to, jak wiele osób z tego korzysta. No właśnie, czy to są starsze osoby, czy gdzieś tam w takim dużym kryzysie życiowym, czy w skrajnym ubóstwie żyją, które z różnych, czasami wiadomych nam przyczyn, czasami nie dbają o swoje zdrowie, no nie boją się tam pójść. To już samo świadczy o sobie.
Hubert Skrzypek, bardzo miło, jestem lekarzem.
Panie doktorze, skąd pan bierze w sobie tyle empatii? Warunki, w jakich pan pracuje, są trudne czasem.
Myślę, że to bierze się troszkę z tego, że no, ja jestem człowiekiem, który różne rzeczy w życiu robiłem, niczego się specjalnie jakoś tam mocno nie bałem i no, miałem kontakt w ramach pracy, powiedzmy, na oddziałach ratunkowych troszkę z ludźmi, no, problemami zdrowotnymi i ludzi, powiedzmy, zaniedbanych, także dla mnie to nie jest jakiś tam nowum. Takie sytuacje, gdzie mam do czynienia z ludźmi faktycznie no, mocno schorowanymi i powiedzmy zaniedbanymi, z jakiejś bez opieki, nie jest tego na szczęście aż tak dużo. W dużej mierze jest to związane też z osobami, które są w jakiś sposób albo samotne, z problemami psychicznymi, uzależnione od różnych substancji, którym potem no, raz, że z racji swojego stanu ciężko szukać jakiejś pomocy albo powiedzmy ta pomoc nie jest tak łatwo znowu dostępna, bo wymaga to jakieś tam angażowanie, trochę czasu i innych osób, żeby gdzieś tam dotrzeć. Takich ciężkich stanów, mówię, tego już jak gdyby jest mniej i zdecydowanie, tak jak patrzę, mówię, z perspektywy czasu, to jeździliśmy więcej do takich osób, nawet gdzieś tam samotnie mieszkających, no, zaniedbanych, bez opieki, z jakimiś tam ranami, z problemami internistycznymi różnymi. Teraz jest zdecydowanie lepiej.
A jakie są teraz przede wszystkim? Czy mamy tutaj podział na sezonowość chorób?
No jak najbardziej. Sezonowość jest. Zimą, wiadomo, tych różnych infekcji drugooddechowych, jakichś tam troszkę ciężko gojących się ran, tego jest trochę więcej. No latem zawsze trochę mniej. Jakieś ukąszenia, jakieś problemy alergiczne.
Są stali bywalcy?
O tak, tak, tak. Są już ludzie, z którymi żeśmy nawet tak troszkę już zaprzyjaźnili i nawet są takie piękne rzeczy, że udało się kogoś tam z alkoholizmu wyciągnąć, pomóc załatwić jakieś tam leczenie w szpitalu odwykowe. I mamy z tymi osobami kontakt i z perspektywy czasu widzimy, że naprawdę nawet dla takich pojedynczych paru rzeczy warto takie rzeczy robić.
Czy w ciągu tych paru lat coś pana naprawdę zaskoczyło?
Od strony medycznej powiem szczerze, to tak ja już ciężko czymś mogę zaskoczyć, bo widziałem wiele rzeczy. Ale zaskakuje mnie, że to wszystko bardzo taką fajną formę zorganizowaną przyjmuje i to naprawdę ta organizacja daje takie spore efekty, że to wszystko jest bardziej takie płynne, łatwiej gdzieś tam coś załatwić, przekazać. Jest to dobre.
Ambulans dyżuruje przy jadłodajniach i przy naszym Centrum Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności i pracownicy, którzy są tam na stałe, opiekunowie, oni zachęcają, oni też sami na miejscu tej pomocy przedmedycznej udzielają i również kierują do tego ambulansu te osoby, które korzystają z pomocy naszej. To są osoby, którym często trudno z jakąkolwiek w ogóle inicjatywą i cała rola właśnie tych pracowników socjalnych, sióstr, żeby tworzyć taką atmosferę bezpieczeństwa, że ktoś może odkryć się właśnie tutaj i jest ktoś, kto się tym zajmie bez upokarzania mnie, bez jakiegoś wyciągania nie wiadomo jakich historii i publikowania tego, no to już rzeczywiście gdzieś tam potrzebny jest krok tej osoby. Naszym zadaniem jest tworzenie właśnie takiej bezpiecznej atmosfery, tego co mówił pan doktor, czyli pewnej przewidywalności, systematyczności tej pomocy, że to nie jest tak, że jak raz ktoś przepuści dyżur ambulansu czy w ogrzewalni nie skorzysta, może przyjść następnego dnia. Te informacje tam są. Pracownicy w ogrzewalni chociażby też sprawdzają stan zdrowia tych osób, które przychodzą. Troszczą się o to, żeby była świadomość, żeby wiedzieli, że mogą przyjść po tę pomoc, że są bezpieczni w tym miejscu, w którym są i że będą dobrze zabezpieczeni na tyle, na ile pozwala to dana placówka czy właśnie mobilny ambulans, a jeżeli wymaga to dalszej opieki, to są po to tam pracownicy socjalni, żeby wspierać te osoby, żeby na przykład zgłosiła się do lekarza. Mamy też streetworkerów, którzy chodzą już po takich pustostanach, po takich miejscach opuszczonych, gdzie osoby w kryzysie bezdomności przebywają na stałe czy na dłużej. I oni też systematyczną właśnie taką pracą, tym, że budują relacje, bo to tego najbardziej brakuje, powodują, że ktoś, kto przez ileś dziesiąt czasami lat się nie badał, korzysta z pomocy medycznej czy przedmedycznej i później na przykład zaczyna systematyczne leczenie. To jest coś niesamowitego i takie efekty mamy i to, gdyby patrzeć na statystyki, to nie są to jakieś nie wiadomo jak szokujące sukcesy, ale tutaj chodzi o jedną konkretną osobę, która po wielu latach odważyła się, zdecydowała się i podjęła leczenie.
Caritas przypomina też o pozostałych punktach, gdzie udzielana jest pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Dla nich w nocy działa ogrzewalnia, a w ciągu dnia można skorzystać z pomocy w świetlicy przy ulicy Krańcowej 10. Tam działa też miejska łaźnia, gdzie w odpowiednich warunkach można się wykąpać, są zapewnione środki czystości, ręczniki, jest możliwość skorzystania z pralni, na miejscu można też skorzystać z usługi fryzjera.
Tym tematem kończymy nasz dzisiejszy magazyn. Zapraszamy za tydzień i na naszą stronę internetową.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.